Każdy święty, mędrzec, fanatyk czy filozof miał swoją wizję piekła. Jak i każdy z nas ma jakieś wyobrażenie na ten temat. Niejedną książkę i film poświęcono diabłom. W średniowieczu bardzo popularne były opowieści o podróżach po piekle. Któż nie słyszał o Boskiej Komedii, wędrówce przez piekło, czyściec i raj? W ten sposób od najdawniejszych czasów wyobrażano sobie ze światy jako miejsce, do którego można dostać się z ziemi, podzielone na sfery. Ale dzisiaj nie o tym, jak dostać się do piekła, ani nie o straszliwych, epickich wyobrażeniach narosłych przez wieki, rozbudowanych tak naprawdę na bardzo wątłej bazie. Dziś sięgnijmy do źródeł, do wczesnych przekazów, co o piekle mówią święte księgi największych religii i nie tylko. Zacznijmy od najstarszych. W zaratusztrianizmie albo w zoroastryzmie, czyli prawdopodobnie pierwszej w dziejach religii monoteistycznej, droga do raju, domu pieśni, wiodła przez most zawieszony nad piekłem, domem kłamstw. Przed podróżą dusza była sądzona. Jeśli bilans dobra i zła wychodził na zero, delikwent trafiał do poczekalni dusz, z wytęsknieniem wypatrując dnia sądu. Dobre życie dawało prawo wstępu przez szeroki most do domu pieśni. A co jeśli byliśmy źli i stwierdziliśmy, że po prostu wbiegniemy do raju? Otóż most coraz bardziej się zwężał, aż do szerokości brzytwy. Grzesznik musiał spaść do domu kłamstw. Przejście mostu łączącego świat żywych i umarłych stanowiło próbę dusz. Ta pośmiertna sytuacja trwała dość długo. Zoroastrianie wierzyli, że na końcu czasu na świat przyjdzie Zbawiciel zrodzony z dziewicy. Zło zostanie pokonane, a ludzkość zyska nieśmiertelność. Nawet grzesznicy zostaną oczyszczeni przez ogień i zyskają życie wieczne. Z terytorium współczesnego Iranu przenieśmy się do starożytnego Egiptu. Księga Umarłych, a właściwie Księga Wynurzania się w Światłość, opisuje drogę ku krainie szczęścia, niebiańskim polom Sitowia. Dusza musi przejść przez Duat, krainę umarłych. Żeby tego dokonać, musi zapamiętać kolejność sal, imiona 42 bóstw i demonów. Wykazać, że nie popełniła żadnego z 42 występków, a wszystko to chodząc do góry nogami, ponieważ panuje tam odwrócona grawitacja. W końcu jesteśmy na dole, czyli na drugiej stronie płaskiego dysku Ziemi. Jeszcze raz. Kolejność sal, imiona 42 stworzeń, udowodnienie niewinności, chodząc do góry nogami. To jeszcze nie koniec. Przebywszy najeżony pułapkami labirynt krainy zmarłych, pozostało przepłynąć jezioro ognia. Uważać na żarłoczne świnie, krokodyle i pawiany. Wreszcie trafiamy przed oblicze króla podziemi, Ozyrysa, sędziego dusz. W przedsionku raju, wielkiej komnacie bogini prawa i sprawiedliwości, Mat, zostanie zważone serce. Prawe będzie lekkie jak powietrze, a ciężkie, grzeszne, przeważy strusie pióro rzucone na drugą szalę i zostanie rzucone pożeraczowi dusz, Amimitowi. Nad całością czuwał Anubis, syn Ozyrysa, bramkarz krain umarłych o głowie szakala. Jeśli wszystko potoczyło się dobrze dla wędrującej duszy, trafiała na pola Sitowia. Była to żyzna, zielona kraina pełna zwierzyny, otoczona bezkresnymi wodami, porośniętymi sitowiem. Pełna rozkoszy, radości, miłości, także z płcią przeciwną. Zmarły prowadził życie bliskie ziemskiemu. Dusza otrzymywała działkę ziemi, za którą była odpowiedzialna. I wszystko to, żeby zostać nieśmiertelnym rolnikiem? Przecież proces przygotowania zmarłego do wędrówki rozpoczynał się jeszcze na ziemi. Obejmował usunięcie niemal wszystkich organów, bandażowanie, nałożenie zaklęć ochronnych i wyposażenie wędrowca poza światach w ochronne amulety. Nie wspominając nawet po raz kolejny o tych próbach, które będzie musiała przejść dusza. Wizja wiecznego zbierania plonów wspólnie ze zmarłymi krewnymi może okazać się niezbyt przekonywująca z dzisiejszej perspektywy. Porównajmy ją z innymi wierzeniami regionu. Według wierzeń ludów zamieszkujących starożytną Mezopotamię, po śmierci trafiamy do krainy bez powrotu. Egzystencja jest pozbawiona radości i smutku. Przez wieczność dusze zmarłych miały jeść pył. Nie ma sądu, nagrody i kary. Jest ciemność i pył. Prastare cywilizacje Indii i Chin wykształciły religie i systemy filozoficzne istniejące do dzisiaj. Przez wieki wzajemnie się przenikały, dlatego współcześnie bardzo trudno odtworzyć pierwotne wyobrażenia o wszechświatach, zwłaszcza najstarszych religii. W obrębie jednego wyznania może istnieć wiele odłamów inaczej interpretujących elementy wierzeń. Jedno wiemy na pewno, istniała wielość rajów i piekieł, będących tylko przystanią w wielkiej wędrówce. Ludzie w swoim ziemskim życiu powinni dążyć do zgromadzenia licznych dobrych uczynków dla uwolnienia się i osiągnięcia oświecenia w jedności z Bogiem. Piekło w hinduizmie było miejscem czasowej kary, która mogła być przeżywana przez miliardy lat. Dusza po śmierci trafiała na dwór Jamy, pierwszego śmiertelnika, wielkiego sędziego i Boga śmierci, który decydował o losie zmarłego. Wszechświat miał składać się z 14 płaszczyzn. 7 dolnych to piekła, następnie ziemia i 6 wyższych. Najwyższy ze światów, świat prawdy, to raj Shiwy, ogród Boga Stworzyciela. Do najniższych poziomów trafiali grzesznicy w zależności od występków. Tam też byli poddawani adekwatnym karom. Po osiągnięciu równowagi karmy dusza zmarłego odradzała się w nowym wcieleniu. Po ponownej śmierci dusza trafiała do jednego ze światów w zależności od zasług i tak dalej. Niekończący się ciąg odrodzeń i śmierci. Koło reinkarnacji. Na łonie hinduizmu narodził się buddyzm. Budda, pierwszy oświecony, książę Siddhartha Gautama, głosił, że celem człowieka jest nirwana, wygaszenie pragnień i uczuć, wyzwolenie z cyklu odrodzeń, osiągnięcie jedności ze wszechświatem. Można tego dokonać przez moralne postępowanie, dobroczynność i rozwój praktyk medytacyjnych. Co jeśli zlekceważyliśmy wskazówki Buddy? Czekały na nas lodowate i gorące piekła. Nieszczęśliwcom, którzy tam trafili, pękała od zimna skóra, ich członki odpadały lub byli paleni żywcem, przeżywając ciągły strach i udrękę. Kara nie trwała wieczność, ale z perspektywy ludzkiego życia strasznie długo. W porównaniu z pozostałymi, chińskie piekło jest wyjątkowe. Pełne urzędników, kolejek, petycji, restrykcyjnych procedur i piekielnych pomyłek. Urzędnicy są bezmyślni, a to dopiero początek. Tortury jeszcze się nie zaczęły. W królestwie zmarłych istnieją pieniądze, a to stwarza wiele możliwości. Nawet współcześnie żywi palą piekielne banknoty dla finansowego wsparcia zmarłych bliskich. Starożytni Grecy pieczętowali usta zmarłych obolem, pieniążkiem mającym opłacić Charona, przewoźnika dusz przez rzekę Styx. Zdarzało się, że rodziny wkładały do grobów tzw. paszport śmierci lub przewodnik poza światach. Dusza po przeprawie przez Styx i przejściu obok piekielnego strażnika trzygłowego psa Cerbera stawała przed trzema sędziami Hadesu. Skazani na najcięższe męki trafiali do najgłębszej krainy świata podziemi, do Tartaru. Przeciętni na łąki asfodelowe, czasem przedstawiane jako mroczne i ponure, choć zdarzają się przyjemniejsze opisy. Wybrańcy bogów i prawi trafiali na pola elizejskie. Rzymscy pisarze rozbudowali grecką kosmologię, dodając na przykład pola żałoby, krainę ludzi przepełnionych nieodwzajemnioną miłością. Co na temat piekieł przekazuje nam Biblia? Właściwie niewiele. Najpierw Stary Testament. Księga Izajasza, rozdział 7, wers 11. Proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko na górze. Księga Hioba, rozdział 11, wers 8. Wyższe nad niebo przenikniesz, głębsze niż Szeol, czy zbadasz? Księga Liczb, rozdział 16, wers 30. Gdy jednak Pan uczyni rzecz niesłychaną, gdy otworzy ziemia swoją paszczę i pochłonie ich razem ze wszystkim, co do nich należy, także żywcem wpadną do Szeolu, wówczas poznacie, że ludzie ci bluźnili przeciw Panu. W Starym Testamencie pojawia się Szeol. Nazwa krainy jest synonimem bezkresnej głębi, otchłani o nieprzeniknionej ciemności. Dusze pogrążone w niebycie są pozbawione świadomości i czucia. Szeol jest nieuniknionym grobem ludzkości, do którego trafią, i tu pojawia się rozbieżność, albo wszyscy, bądź tylko grzesznicy. Innym przeklętym miejscem, które utożsamiamy z piekłem, jest Gehenna. Było to realne miejsce niedaleko Jerozolimy, Dolina Synów Hinona, gdzie dochodziło do strasznych wydarzeń. Druga Księga Królewska, rozdział 23, wers 10. Następnie splugawił palenisko zgrozę w Dolinie Synów Hinona, aby już nikt odtąd nie przeprowadzał swego syna lub swojej córki przez ogień na cześć Molocha. Druga Księga Kronik, rozdział 33, wers 6. On to przeprowadził synów swoich przez ogień w Dolinie Synów Hinona, uprawiał wróżbiarstwo, czary i magię, ustanowił zaklinaczy i wieszczków. Mnóstwa zła uczynił w oczach Pana, pobudzając go do gniewu. Gehenna to miejsce składania ofiar ciałopalnych ku czci Molocha i Bala, obrzędów ku czci bogów konkurujących z wierzeniami żydowskimi. Nowy Testament łączy w sobie tradycję judaistyczną z grecko-rzymską. Dla opisu piekła znajdziemy w nim takie słowa jak Tartar czy Hades i nieco więcej opisów piekła. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 9, wersy od 43 po 47. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła. Apokalipsa wspomina o czeluści i dodaje, rozdział 20, wers 10, a diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są bestia i fałszywy prorok, i będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków. Czeluść to miejsce przebywania złych duchów, podczas gdy Szeol, Hades, piekłem grzeszników. Piekło jawi się jako kraina nieustających mąk, przepełniona ogniem i brakiem nadziei. Tak też była przedstawiana w tradycji chrześcijańskiej. Z szatanem, królem podziemia i nieszczęśnikami wciąganymi przez gigantyczną, diabelską paszczę, z której próbują rozpaczliwie się wydostać, ale walka jest z góry przegrana. Mam wrażenie, że wszyscy mamy jakieś wyobrażenie diabła. Kosmatego gagatka z rogami, ogonem i racicami lub przystojnego mężczyznę w garniturze. Czy Biblia potwierdza ten wizerunek? Drugi list do Koryntian, rozdział 11, wersy od 13 do 14. Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic z tego. W Biblii nie uświadczymy płonącego z rozkoszy zadawanego bólu i dosłownie kosmatego, rogatego i przerażającego diabła. Nie znajdziemy dokładnych informacji o wyglądzie gospodarza podziemi, nawet opisu tej przerażającej krainy. Nasze wyobrażenia kształtowała popkultura opierająca się na niezliczonych pracach duchownych, mędrców i artystów, tradycji, fantazji i wierzeniach innych kultur. Wąż, diabeł, szatan, bestia, kusiciel, Moloch, Belzebub, antychryst. Imion wiele. Te jak Moloch czy Belzebub wynikają z rywalizacji religijnej pomiędzy kultami na terenie Bliskiego Wschodu. Wśród wielości określeń na kartach Biblii nie występuje szczególnie współcześnie popularne imię Lucyfer. Ale gdy zaczniemy szczegółowo śledzić tekst, znajdziemy w Piśmie Świętym dość dziwny fragment. Jakże to spadłeś z niebios, jaśniejący, synu jutrzenki, jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody. Księga Izajasza, rozdział 14, wers 12. Któż jest tym synem jutrzenki? Według starych przekładów i ojców Kościoła jest nim właśnie Lucyfer, upadły archanioł, który zgrzeszył nieposłuszeństwem przeciwko samemu Bogu, przywódca zbuntowanych aniołów. Szczególnie popularny w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i w średniowieczu, na przykład w Boskiej Komedii, utożsamiany z diabłem, przeciwnikiem Boga. Wielki przeciwnik jest według Biblii zdradliwy, przewrotny, ciągle knuje i snuje nici intryg. Jest ojcem kłamstwa, tylko że nigdy nie istniał. Syn Jutrzenki, gwiazda poranna, niosący światło, Lucyfer to określenia planety Wenus. Chrześcijańska wizja świata uczyniła Lucyfera upadłym aniołem, kusicielem, głównym przeciwnikiem Boga. Żebyśmy jednak nie mieli wątpliwości, diabeł istnieje, o czym wielokrotnie przypominali papieże w swoich listach do wiernych. Ostatnio zrobił to papież Franciszek w bulli Diabeł istnieje z 2014 roku. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą, jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 13, wersy od 38 do 43. A jak wygląda piekło w islamie? Święta Księga Islamu, Koran, przekazuje nam kilka informacji o życiu grzeszników po śmierci. Duszę prowadzi anioł śmierci do miejsca, gdzie będzie oczekiwać do dnia sądu. Jeżeli była grzeszna, trafi do ognistego piekła na wieczność. Sura 21, wers 98. Zaprawdę i ty, i to, co czcisz poza Allahem, będziecie opałem piekła. Dusze niewierne będą tam jęczeć z bólu i to będą jedyne głosy, jakie tam usłyszą. Sura 21, wers 100. Teraz sura 56, wersy od 42 do 55. Będą wśród palącego wiatru i wrzącej wody, w cieniu gęstego dymu, który nie orzeźwia i nie daje wytchnienia. Wcześniej pławili się w luksusie i trwali w wielkim grzechu. Mówili wtedy, czy naprawdę, gdy umrzemy, a nasze kości obrócą się w proch i pył, zostaniemy wskrzeszeni do nowego życia i nasi dawni przodkowie też? Powiedz, tak, ci dawni i ci niedawni, wszyscy zostaną zebrani w wyznaczonym dniu. Wy, którzy zbłądziliście i zaprzeczaliście prawdzie, będziecie się posilać z drzewa as-zakkum, wypełnicie nim swoje brzuchy, będziecie pić wrzątek jak spragnione wody wielbłądy. Według wierzeń drzewo as-zakkum stało w samym środku piekła, wyrastając z dna. Owoce o kształcie diabelskich głów były przeznaczone dla wypuszczonych grzeszników, jednak nie posilały, nie zaspokajały głodu, paliły człowieka od środka, niczym rozgrzany do stanu płynnego metal, powodując niewysłowione cierpienia. Ciało pokrywała cuchnąca ropa wydobywająca się z ran. Ofiara rzucała się po wodę, aby ugasić ból, ale w piekle był tylko wrzątek. Piekło miało mieć 7 bram, każda dla innej kategorii grzeszników. Było pilnowane przez 19 aniołów, przywódcą diabłów był Iblis, który zgrzeszył przed Bogiem pychą, a Malik nadzorcą. Wspomnę jeszcze na koniec o piekłach kultur prekolumbijskich, najbliższych nam czasowo, lecz kulturowo odległych, trudnych do poznania, choćby i z tego względu, że nie stworzyli świętej księgi, z której mógłbym zaczerpnąć wiedzy o świecie pozagrobowym. Majowie wierzyli w kraj strachu, nad którym władzę sprawowało 12 bogów śmierci. Czasem odwiedzali oni powierzchnię, siejąc ból, zgrozę i cierpienia. Najstraszniejszy bóg zwał się Jedna Śmierć bądź Śmierć Jeden. Dokuczali ludziom także Krwiopijca czy Pan Ropy. Droga do Krainy Strachu prowadziła przez Rzekę Skorpionów, następną Krwi i kolejną Ropy. Po drodze zmarły doświadczał szeregu upokarzających i bolesnych prób. Następnie witał władców podziemia i przechodził przez 6 domów – mroku, zimna, ognia, jaguarów, nietoperzy i ostrzy. Podziemne kreatury nie zadowalały się prostym wymazaniem zmarłego. Radowały się każdym potknięciem i każdym błędem, naśmiewając się z losu ofiary. Inkowie wierzyli, że świat poniżej zamieszkuje Bóg śmierci, który na czele armii demonów najeżdża ludzkość. By uniknąć podziemia, należało przestrzegać zasad: nie kradnij, nie kłam, nie bądź leniem. Rodziny przygotowywały zmarłych na ostatnią wędrówkę, balsamowały ciała, wkładały do grobów potrzebne wyposażenie. Aztekowie wyróżniali 9 poziomów podziemi. Nie były celem każdego zmarłego. Do innego miejsca trafiali na przykład wojownicy polegli w walce, wędrowali na wschód, by wraz ze słońcem wspinać się na nieboskłon, kobiety, które zmarły podczas porodu, wędrowały na zachód, zmarłe tuż po narodzinach dzieci trafiały do miejsca, w którym rośnie drzewo obwieszone kobiecymi piersiami.